Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Muszę przyznać, że to lato wpływa na mnie wyjątkowo leniwie i w związku z tym moje podcasty powstają raczej rzadziej niż częściej. Ale obiecuję, że we wrześniu wracam do normalnego rozkładu jazdy, choć myślę nad pewnymi zmianami, ale o tym jeszcze będzie czas porozmawiać. To nie przedłużając już dalej, zapraszam Was na wycieczkę w świat muzyki, która zwyczajnie porywa i zasysa. Stąd moje ostrzeżenie. Zarówno ten soundtrack, jak i kompozytor, o którym dzisiaj, mogą Was wciągnąć i długo nie puścić. Szczególnie jeśli jesteście w nastroju melancholijnym i skłonnym do autorefleksji. Bo dziś o kompozytorze wyjątkowym, który tym soundtrackiem zadebiutował w świecie muzyki filmowej, ale poza nią jest po prostu wielką gwiazdą muzyki niezależnej i eksperymentalnej. A mowa tu o Nilsie Framie, który swoją grą na pianinie i elektronicznych instrumentach klawiszowych stawiany jest obok największych kompozytorów świata. A to wszystko dzięki innowacjom. Innowacjom, których Nils się nie boi, eksperymentami z instrumentami, graniu na unikordzie czy improwizowanych sesjach z Olafurem Arnaldsem. Ale przecież Dźwięko Ścieżka to podcast o muzyce filmowej, zatem wróćmy do niej. Bo muzyka z dzisiejszego filmu jest tak samo wyjątkowa jak sam film. Jako jeden z nielicznych zrealizowanych na świecie jest filmem zrobionym w jednym ujęciu. Od pierwszej do ostatniej sekundy bez cięcia, efektów specjalnych, ukrywających błędy i potknięcia aktorów, czy całego tego zamieszania idącego za realizacją filmu. A mowa tu o filmie Victoria, który w 2015 roku dostał aż 2 srebrne niedźwiedzie w Berlinie. No ale zamiast gadać o filmie i o muzyce z niego, lepiej jej przecież posłuchać. Zatem zaczynajmy. A uwierzcie mi, dzisiejsza wycieczka muzyczna będzie zwyczajnie magiczna. I idę o zakład, że zarażę Was wszystkich miłością do muzyki Nilsa Frama, jego muzyki i jego wspaniałej, niepowtarzalnej wrażliwości muzycznej.
Thank you.
Nils Fram to jeden z tych ludzi, którzy od dziecka wiedzieli, czym chcą się zajmować i poświęcili temu w zasadzie każdą swoją wolną chwilę. Fram swój pierwszy kontakt z muzyką otrzymał w prezencie od ojca, który pracował jako grafik na stałe współpracujący z niemiecką wytwórnią płytową ECM Records, wydającą głównie jazz i muzykę z pogranicza gatunku. I tak młody Nils od dziecka siedział na kolanach Keitha Jarretta, Johna Portera czy Chicka Corea i im podobnych. A jeśli nawet nie siedział, to swoje dzieciństwo spędził w studiach nagraniowych, przysłuchując się, jak ci najwięksi nagrywają swoje najlepsze płyty. I już jako młodzik zaczynał interesować się miksowaniem muzyki i studiować grę na pianinie. Grę, której uczył go sam Nahum Brodsky, wybitny pianista, uczeń samego Czajkowskiego, który przypadkowo mieszkał obok domu Nilsa pod Hamburgiem. I wszyscy wiedzieli, łącznie z Nilsem, że taka kariera prowadzi w prostej drodze do wirtuozerii orkiestrowej, no i zacierali ręce. Poza samym Nilsem, który pewnego dnia spakował walizkę i uciekł z tej ścieżki kariery do Berlina, żeby zostać technikiem muzycznym z dala od blichtrów filharmonii i smokingów. I właśnie w Berlinie zaczyna się prawdziwa historia tego muzyka. W mieście możliwości i artystycznych ambicji, gdzie Fram mieszka do dziś. W 2009 roku Fram wydaje dwie płyty, Winter Music i The Bells. Ale to dopiero dwa lata później, w 2011 roku, gdy wyda magiczną płytę The Felt, świat muzyki dostrzeże talent pianisty. Bo ta płyta jest zwyczajnie szczególna i serdecznie Wam ją polecam. To prawdziwe czary, bo jak mówiłem wcześniej, Nils Fram uwielbia eksperymenty. Zarówno z instrumentami, jak i z przestrzenią, elektroniką i samym masteringiem materiału. Poszukajcie tej płyty i przekonajcie się sami, jak brzmią struny owinięte filcem, delikatnie budujące atmosferę, którą, zaufajcie mi, pochłonie Was na długie tygodnie. Ale 2011 to był dopiero początek eksperymentów Frama. Bo 3 lata później Fram z wybitnym konstruktorem pianin Davidem Klawinsem buduje kompletnie nowy instrument, który nazywają Unacorda. I razem z Olafem Arnaldsem rozpoczynają eksperymenty z graniem na wertykalnie zbudowanej ścianie strun. Brzmienie tego instrumentu jest po prostu cudowne i ponownie polecam. Poszukajcie muzyki w sieci czy filmów na YouTubie i posłuchajcie, jak może brzmieć instrument, który niby wszyscy znają od setek lat, a zbudowany na nowo brzmi całkiem inaczej. Ale przejdźmy w końcu do filmu Victoria, bo to, jak mówiłem, był debiut Frama w komponowaniu muzyki do filmu. I choć Fram od dawna dostawał propozycję napisania soundtracków do wielu tytułów, to zawsze odmawiał. Jak sam mówił, czekał na projekt wyjątkowy, projekt, który będzie miejscem, w którym jego muzyka rzeczywiście znajdzie najlepsze miejsce i doda coś od siebie. I dokładnie tak jest w Wiktorii Sebastiana Schippera. O filmie już za chwilę, ale ta muzyka to po prostu esencja stylu Frama. Tu muzyka nie buduje narracji, ona w niej pływa. Konstruuje atmosferę, a nie napięcie, jest dla filmu, a nie dla siebie. A jednocześnie, gdy słucha się płyty poza filmem, to słucha się jej jak płyty koncepcyjnej, zaprojektowanej i przeprowadzonej tak, że człowiek wpada w tą muzykę i zwyczajnie się poddaje melodiom. A to delikatne pianino, z którego Fram jest tak znany, to prawdziwa wisienka na torcie. Delikatne tematy, ambientowa produkcja i elektroniczne tła dopełniają całości. Jest tu i dystans, i jednocześnie pełna, skoncentrowana uwaga na emocjach. No jak on to zrobił? Nie wiem. Ale to naprawdę przepiękna płyta i jeden z najlepszych soundtracków, jaki kiedykolwiek powstał, który, jestem pewien, prawie nikt z Was nie zna. Thank you. Jak wspominałem wcześniej, Victoria to film wyjątkowy. Film zrobiony w jednym ujęciu, gdzie kamerę włączono o 4:30, a wyłączono o 6:45. A co wydarzyło się w czasie trwania tych 2 godzin, no to już na zawsze przeszło do historii niemieckiej kinematografii. Producentem filmu jest grupa Arte, co już samo mówi za siebie, o jakim poziomie treści tu będzie mowa. Ciekawostką jest też to, że sam scenariusz do filmu miał jedyne 12 stron, a większość dialogów, wydarzeń i mikrohistorii jest na planie improwizowana i prowadzona przez aktorów ze świadomością tego, że podjętej gry nie można nagle zatrzymać i zrobić dubla. Ot eksperyment, który od początku powstania sztuki filmowej kusi i przyciąga do siebie raz na jakiś czas. Szlaki przecierał sam mistrz Alfred Hitchcock w 1948 roku swoim sznurem, choć jak wszyscy dobrze wiemy, ten film trochę jednak udawał, bo w końcu sznur to 10 długich ujęć połączonych sprytnymi przejściami montażowymi. 2000 rok to kolejny eksperyment, również brytyjskiego reżysera Mike'a Fixa, który w swoim filmie Timecode zaskoczył podzielonym ekranem na 4 części. I w każdej części odtwarzane było 1,5-godzinne ujęcie, które naprzemiennie się ze sobą mijało, podpatrywało z innej perspektywy, spotykało i rozchodziło z aktorami i bohaterami filmu, prowadząc jakby 4 różne historie w jednym długim ujęciu. Potem oczywiście była jeszcze głośna rosyjska Arka, celebrująca carską Rosję, zrobiona przez ikonę rosyjskiego kina Sukorowa za miliony monet. I w końcu Victoria. Kompletnie niezależne kino zrobione za 2 złote, które swoją energią i mocą kładzie wszystkie wspomniane wcześniej filmy na łopatki. Bo to kino prawdziwe, szczere i bezpretensjonalne. Każda minuta w tym filmie, choć improwizowana, trwa i przenosi ładunek twórczy. Nie nudzi się to, a wciąga. Jak muzyka Nilsa Frama. Intryguje, zachęca do refleksji i uczestnictwa. W końcu to jedno długie ujęcie. Widz wie dokładnie tyle samo, ile bohaterowie. Kamera nie wyprzedza akcji, nie pokazuje bomby pod stołem, gdzie widz już wie, że ona tam jest, ale bohater jeszcze nie, no i napięcie rodzi się samo. Tu kamera jakby dokumentalnie podąża za aktorami, dając im czas na granie, przeżywanie i budowanie czegoś, o czym sami nie wiedzą, że za chwilę się wydarzy. Jedni powiedzą eksperymentalne kino, forma, nuda, nic się nie dzieje i w ogóle po co to? Przecież nie ma to jak Marvel, superbohaterowie, statam lejący gości po mordach w dziesiątkach zmontowanych ze sobą ujęć, wybuchy, zagadki, labirynty i pewnie, czemu nie? Takie kino przecież też jest potrzebne, w końcu kino to przede wszystkim rozrywka. ale Wiktoria pokazuje, że rozrywka może mieć też trochę inny poziom. Pełen zaangażowania i intelektualnej gry z widzem. Bo przecież Wiktoria w reżyserii Sebastiana Schippera to swoisty thriller, który też ma swoją zagadkę do rozwiązania. No, to może dwa słowa, o czym ten film właściwie jest. Historia zaczyna się o 4:30 rano, gdy poznajemy tytułową Wiktorię. To młoda Hiszpanka, która niedawno przyjechała do Berlina i znudzona szuka przygód i nowych ludzi. Właśnie wychodzi z klubu, gdzie znudziła jej się zabawa. I tak sobie wędrując do domu berlińskim porankiem, poznaje grupę czterech sympatycznych tresiarzy, którym nie obce drobne kradzieże, narkotyki czy aktywność na tzw. marginesie społecznym. I tak ciekawa życia Wiktoria nagle wchodzi do tej grupki i zaczyna się dla niej najintensywniejsze 2 godziny z życia, które niestety prowadzi do katastrofalnych w efekcie skutków. Bo w tym filmie znajdziecie wszystko. Jest tu akcja, romans, napięcie, dramat, strzelania i refleksja. I to wszystko w jednym ujęciu. Ale nie to jest największą siłą tego filmu, a wręcz przeciwnie. Siłą tego filmu jest to, że choć używa tak wyraźnej formy, udaje mu się od niej uciec ze sporą lekkością. I zamiast skupiać się na tym, że oglądamy właśnie improwizowane jedno ujęcie, nagle wpadamy w historię jak małe dzieci po raz pierwszy siedzące w kinie. I to jest prawdziwa siła kinematografii. Szczerość postaci, psychologii, konsekwencja zdarzeń, skutek i przyczyna, a nade wszystkim intelektualna refleksja, rysunek pokoleniowy, no i prawdziwy warsztat filmowy. Bo to w tych czasach już nie sztuka robić kolejne fajerwerki i wymyślać VR-y, robić kosmos na green screenie czy zbudować Mars w studiu pod Budapesztem. Sztuką jest opowiedzieć historię tak, żebyśmy ściskali pięściami oparcia na fotelu. A film Wiktoria, uwierzcie mi, dokładnie to potrafi. Polecam wam go serdecznie, w końcu czemu nie? Nie samym Netflixem człowiek żyje. I jeszcze na koniec refleksja. Przyszło nam żyć w naprawdę dziwnych czasach i choć studia filmowe i producenci nie przestali pracować, czy widzowie wrócą do kin jak kiedyś, nikt tego nie wie. A jeśli nie wrócą, to filmy przestaną się zwracać. Przecież większość produkcji ma prywatne finansowanie. I właśnie ostatnio rozmawialiśmy z grupą przyjaciół, jaka jest przyszłość kina po pandemii, również tego w Polsce. I w mojej ocenie, choć to pewnie będzie mało popularna opinia, nic lepszego nie mogło się przydarzyć kinematografii jak właśnie taki kryzys. Bo właśnie teraz, jak nigdy, jest szansa na spojrzenie na historie filmowe z nowym dystansem i może bardziej kameralnym podejściem. Jak choćby kiedyś w czasach kina moralnego niepokoju, gdy garstka aktorów i prowincjonalny temat nagle opowiadało się w sposób globalny i kompletny. I ja jestem dzieckiem tego kina i chciałbym, żeby moje dzieci oglądały takie kino. Tęsknię za nim i właśnie jego szukam teraz w sieci. Bo w końcu sami się zastanówcie, ile można oglądać komedii romantycznych robionych na to samo kopyto. Albo adaptacji komiksów, albo odgrzewać stare kotlety i robić je na nowo. Przecież można oszaleć. A właśnie takie kino jak Wiktoria, robione za kilka euro z garstką ekipy i aktorów, to przecież gotowa odpowiedź na czasy, w jakich żyjemy. Właśnie model kina moralnego niepokoju. Przecież tymi filmami żyła cała Polska. Właśnie te filmy zdobywały największe uznanie na światowych festiwalach. To ci reżyserzy myślący minimalistycznie o realizacji, a jednocześnie globalnie o temacie opowiedzieli najciekawsze historie. Może warto wrócić do tego sposobu myślenia i ograniczyć rozmach realizacyjny, a skupić się na psychologii, emocjach, no i samych historiach. Czas na nowe rozdanie. Rozdanie, które spokojnie da sobie radę z ograniczeniami sanepidu i społecznym dystansem na planie, a jednocześnie wychowa nowe pokolenie widzów nie tylko znających kino mainstreamowe i adaptacje komiksów. Bo jak powiedział kiedyś mistrz nad mistrzami Leonardo da Vinci, to właśnie prostota jest szczytem wyrafinowania. I właśnie tego wam i sobie życzę w naszych nowych, postpandemicznych projektach. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Dbajcie o siebie i uważajcie na tych niepełnosprytnych, dla których noszenie maseczek to szczyt obciachu. I oby, do następnego razu, bo co przyniesie jesień, tego nie wie nikt. Czołem i do usłyszenia.